Raz, raz. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Marcin Wojtysiak-Kotlarski. Jestem profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i będę miał zaszczyt dzisiaj poprowadzić w strefie SGH na Forum Ekonomicznym w Karpaczu panel dotyczący tematu, jak wspierać przedsiębiorczość. Jest z nami dwóch gości, dwóch panelistów. Chciałem na początku panów przedstawić, a następnie przejdziemy do rozmowy na zaplanowany temat tego panelu. Po mojej lewej stronie, tutaj bliżej, jest pan Stanisław Kucirek. Pan Stanisław jest prezesem Polsko-Słowackiej Izby Handlowej. Witamy serdecznie.
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Drugim dyskutantem w panelu jest pan Mateusz Bereziewicz. Pan Mateusz jest prezesem firmy M8 Production House, a także absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Mateusz jest przedsiębiorcą. Witamy, dzień dobry.
Bardzo miło, dzień dobry.
Może na początek proponowałbym, żebyście panowie mogli przez dosłownie pół minuty powiedzieć, jakie są wasze zawodowe doświadczenia i jak widzicie siebie na styku właśnie z tematem przedsiębiorczości. Panie Stanisławie.
Dzień dobry i dziękuję za zaproszenie. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz, gratuluję panu profesorowi. Ja tam widziałem nowy budynek szkoły, także myślę, że to jest bardzo dobry pomysł. Teraz w zapytaniu.
Trochę mikrofon może bliżej.
Pracowałem, może powiedzieć, od 89 roku w Niemcach, we Francji, Holandii ili dla tych firm z Niemiec, Holandii, Francji, Švecii, Československu, ešte vtedy v Čechoslovácii, potom Slovácii v Čechách, na Ukrajine, v Rusii, v Kazachstane. No, kam už vyšlo vschodného človeka.
A tešíme sa v takým razie i jesteśmy już podekscytowani na początku panelu, bo z pewnością będzie mógł pan z nami podzielić się ciekawymi spostrzeżeniami dotyczącymi właśnie świata przedsiębiorczości. I pan Mateusz, panie Mateuszu, jaka jest taka w pigułce pana droga związana z przedsiębiorczością?
Tak, ja myślę, że początek mojej przedsiębiorczości zaczął się jeszcze w dzieciństwie, bo jestem z takiej rodziny przedsiębiorców, którzy po prostu traktują robienie biznesu jako standard. Ja zacząłem swoją pierwszą firmę jeszcze w 2007 roku, więc już prawie 15 lat temu, jeszcze przed studiami i to jest do nadal. Więc aktualnie prowadzę dom produkcyjny M8 Production House właśnie, które głównie produkuje filmy, animacje, VR dla korporacji, dla banków, dla ministerstw i na Polskę, i na Europę, i na świat, w zależności od tego, jakie są preferencje klientów i też jakie są ich budżety. Natomiast myślę, że będę miał sporo fajnych wniosków, jeśli chodzi o wspieranie przedsiębiorczości. Mam nadzieję, że będę mógł się tymi wnioskami podzielić z Państwem.
Dziękuję serdecznie za te słowa wprowadzenia. Ja myślę, że szanowna publiczności, mamy unikalną sytuację, dlatego że obydwaj nasi paneliści związani są stricte z działalnością przedsiębiorczą, a myślę, że jak dyskutujemy o tym, w jaki sposób przedsiębiorczość wspierać, no to warto wsłuchiwać się w głos biznesu, więc będą tutaj ciekawe panów uwagi. Szanowni panowie, pierwsze pytanie, które przygotowałem, dotyczy tego, jakby wydaje się, że nie ma wątpliwości, że od przedsiębiorców bardzo dużo w gospodarce zależy. Powinniśmy przedsiębiorców wspierać, dzięki temu powstaje dobrostan obywateli. Ale czy nie uważacie panowie, może zadam na początek takie trochę prowokacyjne pytanie, że to jest taka teza, którą akceptujemy w naszym gronie, w środowisku ekonomistów, ludzi biznesu, a czy ogólnie rzecz biorąc w naszych społeczeństwach ten pogląd jest podzielany w Polsce, na Słowacji, w Europie, na świecie? Jak uważacie, panie Stanisławie?
Będzie krótko, ponieważ w biznesie my rozmawiamy krótko. Rozmawiamy o wspieraniu przedsiębiorstwa. Ja już o tym słyszę 35 lat. A jest to z roku na rok gorsze a gorsze. Situácia na Slovácii je teraz v princípe tak, jak v celej Unii Európejskej. Alebo tak odpoviem. Jaké máme my piláře našej, tak povieme, záchodnej civilizácii? Je to pilář společnosti obyvatelskej, je to pilář náuky, škôl, univerzitetu, to sú inovácie a tak ďalej. Je to predsebiorstvo, to sme my, ktorí produkujeme, ktorí platíme nálogy, z ktorých to všetko žije. I máme politiku, ktorá je spovinná sa starať o to, že by všetky tie ograničenia byli rozumné, byli racionálne, byli pragmatičné. A ja už som to zažil, kedy ideológovci, politici diktovali handlu, diktovali ekonomike. A vieme, jak to skončilo.
Dziękuję serdecznie, czyli no, zwraca pan uwagę na znaczenie tego styku biznesu ze światem polityki, ze światem regulacji. No i odbieramy pana komentarz jako trochę takie wołanie, żeby w rozumny sposób układać te relacje, żeby
dokładnie
ułatwiać biznesowi działania.
Dokładnie. My nie ulotowujemy, je to z roku na rok, je to gorsze. Te regulacji z Unii, regulacji naszych, regulacji waszych w Polsce jest więcej, więcej. Nie wszystkie są praktycznie możliwe realizować, nie wszystkie są pragmatyczne, racjonalne, a teraz jeszcze mamy kryzys, nie mamy kryzys klimatyczny, mamy kryzys finansowy, mamy kryzys, ja nie wiem jaki, wojnowy. Jak tak chcemy
działać? No tak, otoczenie dla przedsiębiorczości rzeczywiście jest pełne niepewności, trudne. No, tak. Panie Mateuszu, proszę pozwolić, że nawiążemy tutaj trochę do wypowiedzi pana prezesa. Jak pan uważa, jakie są takie kluczowe bariery dla przedsiębiorców? Bo prawdopodobnie to jest tak, że no, nie żyjemy w świecie idealnym, na pewno tak jest, prawda? I zawsze trzeba się zastanawiać nad tym, jak doskonalić ten system wspierania przedsiębiorczości. Jakie są główne bariery, pana zdaniem, dla przedsiębiorców dzisiaj w Polsce? Na co zwracać uwagę, żeby eliminować, żeby ten system wspierania był bardziej doskonały?
Tak, no zdecydowanie wydaje mi się, że można podzielić przedsiębiorców na różne typy przedsiębiorców, bo wydaje mi się, że każdy przedsiębiorca zaczyna lub ma aktualnie przedsiębiorstwo, które prowadzi, no i każde przedsiębiorstwo jest na innym etapie, tak? Czegoś innego potrzebuje przedsiębiorca, który dopiero zaczyna projektować swój pierwszy biznes, swoją pierwszą spółkę, a inne problemy, inne wyzwania, inne konflikty interesów ma na rynku osoba, która ma już dojrzały biznes, która już się skaluje na inne rynki, zdobywa inny typ klientów i tak dalej, tak? Ja ogólnie mam takie podejście, że zamiast konkurować, wolę kooperować, szczególnie na polskim rynku, łączyć zasoby i konkurować ewentualnie już na rynku międzynarodowym. To jest na pewno zdecydowanie lepsze podejście. Wierzę też w efekt synergii, więc ja zdecydowanie łączę zasoby na rynku po to, aby właśnie tworzyć bardziej innowacyjną ofertę i rozwiązywać jeszcze większe problemy dla potencjalnych klientów.
Czyli rozumiem, że to podejście ukierunkowane na współpracę w jakiś sposób łagodzi bariery i powoduje, że możemy sobie radzić na rynku.
Tak, tak, zdecydowanie. Do tych barier oczywiście możemy dorzucić bariery w postaci różnic kulturowych, to jest jasne. Bariery w postaci ograniczeń kapitałowych, w sensie wiadomo, po to, aby budować biznes, potrzeba mieć dostęp do kapitału, tak? Pamiętajmy, że na przykład większe korporacje zdobywają kapitał niższym kosztem, mają dużo łatwiejszy dostęp do kapitału. To też jest bardzo kluczowe, bardzo istotne pod kątem skalowania spółki, tak? Więc z tych barier jest zdecydowanie dużo. Przyjmijmy chociażby kwestię czasu, tak? Czas prezesa, czas wytworzenia pewnej wartości na rynku, tak? Są pewnego rodzaju bariery, które można oddelegować, które można zmniejszyć. Są też takie, które niestety wymagają większych zasobów, większego kapitału, większych chociażby zasobów intelektualnych.
Dziękuję serdecznie. A jak do tej kwestii odniósłby się pan, panie prezesie? Jakie są kluczowe bariery dla efektywnego systemu wspierania przedsiębiorczości z punktu widzenia pana słowackich doświadczeń? Ja. Czy brakuje kapitału, czy brakuje wiedzy, czy brakuje wsparcia państwa? Jak to pan porządkuje?
Tak, jak to pan po kolejce powiedział. No, oczywiście, że tej polityki jest za dużo teraz w ekonomice, to już powiedziałem. Brak kapitału. Być może.
Ale przepraszam, że wejdę w słowo. Z drugiej strony taka idea funkcjonowania gospodarki bez regulacji państwa, to też
to jest niemożliwe,
więc tylko chodzi o to, żeby regulacje były odpowiednie.
Tak, tak, użyto za dużo. To pierwsze, za drugie, brak kapitału. Ono jest to tak, jak idziemy teraz do Słowacji, do gospodarki słowackiej, tak jak jest Polska liderem w eurofunduszach, tak my jesteśmy na samym końcu. To jest i korupcja, i neprofesjonalita, i ja już nie wiem, kilku ministrów tam było za tych ostatnich 10 lat, być może, ja nie wiem, 20. Takže to je multiplikačný efekt. A potom brakujú ľudí, ktorí majú školy, tak jak aj z Polskej, kilku miliónov ľudí odišlo za granice, tak aj od nás, predsebierúce odišlo. A to všetko, jak podsumujeme, tak to proste v tej ekonomike hrá. A hrá to negatívne.
Czyli obraz tego systemu wsparcia dla przedsiębiorczości w Słowacji no nie jest taki różowy.
Jest
Trzymamy różowy. Kciuki za doskonalenie tej sytuacji.
Wydaje
się, że w Polsce no, jesteśmy w takiej szczęśliwej sytuacji, że podjęte były decyzje, żeby sporo zainwestować w obszar związany z przedsiębiorczością.
Tak.
I tutaj działalność takich instytucji jak wcześniej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Z nami jest jedna z osób, która kiedyś kierowała tą agencją, pani Bożena Lubińska-Kasprzak. No ale w czasach dzisiaj bardziej współczesnych Polski Fundusz Rozwoju to są jednak ogromne środki finansowe przeznaczone na właśnie wsparcie budowy tego ekosystemu, na to, żeby nauczyć ludzi tego, co oznacza nowoczesna przedsiębiorczość. Także trzymamy kciuki, jak będzie taka potrzeba, no to służymy wsparciem. Chciałem też zapytać panów, jakie jest wasze zdanie na temat międzynarodowego wymiaru przedsiębiorczości, dlatego że z naszych badań wynika, że często przedsiębiorcy rozwijają swoje biznesy raczej lokalnie, czyli tworzą firmę, którą chcą, żeby działała albo czy to w Polsce, czy na Słowacji, w danym kraju. Natomiast wydaje się, że są ogromne szanse związane z rozwojem międzynarodowym przedsiębiorstw. Chciałem zapytać, czy podzielacie panowie taką myśl?
Dokładnie tak. To jest o komunikacji, to jest o wymianie doświadczeń, to jest o współpracy w biznesie w ogóle.
Ale czy widzi pan jakieś też problemy z tym związane potencjalne? Dlatego, że no znowu odwołam się do prowadzonych przez nas badań. Niekiedy przedsiębiorcy w ogóle nie wpadają na taki pomysł. To znaczy, mimo tego, że są świadomi wielu przykładów firm, które odnoszą sukcesy międzynarodowe, to po prostu jakoś traktują tę opcję jako w ogóle nieistniejącą. Niekiedy brakuje zasobów finansowych. Jak pan patrzy na bariery związane? Dlaczego przedsiębiorcy tego nie robią? Nie wychodzą na rynki zagraniczne?
Mamy oczywiście i bardzo pozytywne przykłady, i przykłady polsko-słowackiej, słowacko-polskiej współpracy, rozwicia nowych form współpracy, przede wszystkim w IT sektorze, ku przykładu w automotive. No faktem jest, a to też trzeba powiedzieć, że to nie jest tylko strach, to nie jest tylko nieprofesjonalizm albo brak doświadczenia. To jest ku przykładu i taka prozaiczna rzecz, jako jest infrastruktura. My nie mamy podłączenie autostradowe. My nie mamy, w pryncypie pociągiem trzeba jechać przez Ostrawu Brno do Bratysławy. To są takie przykłady, które no, nie chcę być tylko negatywny, ale za 30 lat to już nie powinno być na stole jako problem. A je to problem.
Rozumiem. Panie Mateuszu, jak pan patrzy na bariery związane z tym procesem? Co jest ważne, żeby wychodzić na rynki zagraniczne z punktu widzenia biznesu? Jakie jest pana spojrzenie na ten temat?
Tak, ja myślę, że tu jestem akurat idealnym przykładem do tego pytania, bo ta spółka M8 Production House, którą prowadzę od tylu lat, ona też ma spółkę LTD w Londynie i tam już od kilku lat pozyskujemy klientów właśnie międzynarodowych. Ja sam, przygotowując się do odpowiedzi na to pytanie, sam zacząłem właśnie myśleć, na jakie ja realne bariery napotykałem i okazuje się, że na przykład są bardzo duże bariery w postaci chociażby różnic kulturowych. Na przykład w Londynie całkiem inaczej dociera się do klienta. W Londynie bardzo często ludzie pytają Siri w iPhone'ie o to, aby coś mu znalazła, aby znalazła mu pewną frazę, której on szuka. W Polsce na przykład ktoś wpisuje tekst do Google'a, tak? Więc ewidentnie są takie szczegóły też techniczne, które bardzo mocno wyróżniają czy rozróżniają społeczeństwa, czy potencjalną target grupę, czy potencjalnego klienta, w którego celujemy, tak? Kwestie językowe, bariera językowa. Bardzo często akurat na przykład Londyn jest tego przykładem, że tam jest taka hermetyczność pod kątem chociażby nawet tego, jaką ktoś ma jakość tego angielskiego. Jak ktoś już mówi nie British English, tylko jakąś odmianą takiego no, słabej jakości angielskiego, to już jest wykluczenie tak naprawdę. Tak? Już nie ma tej mocy sprawczej po to, aby negocjować, po to, aby po prostu w ogóle ktoś go dopuścił do osoby decyzyjnej. Tak? Więc jest tego typu bardzo dużo barier, które albo wynikają w trakcie, albo ktoś się od nich odbija i nie jest w stanie ich przekroczyć.
Chciałem powiedzieć, że cieszę się, że pan wspomniał o tych barierach kulturowych, dlatego że obecnie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie przy wsparciu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju realizujemy taki bardzo duży projekt w ramach programu Gospostratek zatytułowany Mazowsze akceleratorem globalnych przedsiębiorstw. Tutaj też na sali jest mój kolega, pan profesor Paweł Pietrasiński, z którym realizujemy ten projekt i tam jednym właśnie z kluczowych spraw, które podejmujemy, jest zbadanie tych uwarunkowań działania na rynkach zagranicznych, żeby lepiej rozumieć to, na co trzeba zwracać uwagę w kontekście różnych regionów światowej gospodarki. Szanowni panowie, szanowni państwo, czas mija nieubłaganie. Za moment musimy kończyć nasz panel, ale być może ktoś z państwa z publiczności chciałby zadać jakieś pytanie. Jeżeli tak, to proszę podnieść rękę, teraz jest moment na to.
Albo potem.
Jeżeli nie, to w takim razie serdecznie panom dziękuję i jeżeli będzie taka potrzeba, to być może jeszcze w kuluarach będziemy mogli kontynuować rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za obecność na tym panelu.
Dziękuję bardzo.